Nie siedzieliśmy bezczynnie, zanosząc się łzami na brzegach Babilonu. A nasze pragnienie kultury było tak samo silne, jak wola życia. Napisał w eseju Goethe i Getto Wiktor Ullmann. Uprawianie muzyki, chodzenie na koncerty, przygotowywanie recitali, widowisk kabaretowych, teatralnych dla wielu mieszkańców getta w Terezinie było sposobem przetrwania. Starali się jak tylko mogli odtworzyć życie i świat, którego zostali przez nazistów pozbawieni. Nie wiedzieli jednak, że nawet najszlachetniejsze i najbardziej humanistyczne próby ocalenia sztuki w piekle, jakim stał się dla nich Terezin, mogą zostać wykorzystane przeciwko nim, a nawet przeciwko wszystkim Żydom brutalnie mordowanym w sieci obozów koncentracyjnych. Sztuka, którą uprawiali, miała stać się propagandowym narzędziem w rękach nazistowskich władz, a wreszcie powodem, dla którego większość artystów została skazana na śmierć w komorach gazowych. Jak do tego doszło? W jaki sposób hitlerowcy próbowali skapitalizować walkę o przetrwanie terezińskich Żydów? A wreszcie, co działo się w getcie pod sam koniec wojny? O tym wszystkim opowiadam w trzecim i ostatnim odcinku cyklu poświęconego kulturze muzycznej Terezina. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. To jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, a w nim cykl Muzyka czasu wojny. Zapraszam bardzo serdecznie.
Ich bitte, nicht lachen Sie über die Sachen, die täglich mir hier so oft passieren. Die Ofen, die Löcher, die Stühlchen, die Dächer, mich kann das aber gar nicht mehr genieren. Ich find es entsetzlich, wenn jemand so plötzlich, so stürmisch nen Redeschwall lässt los. Gespart wird's damit Worten, nicht mit Zarten, es kann halt niemand warten, wenn's auch ein Unsinn bloß. Ja, das geht nicht, so mancher es versteht nicht, ich hör nur zu und red nicht und sage nur, ja, wir in Terezin, wir nehmen's lieben sie leicht hin, denn wenn es anders wär, wär's ein Malheur. Es gibt hier schöne Frauen, ein Vergnügen sie anzuschauen, drum nehm ganz gern ich hin, Terezin. Bin frei von jeder Schuld und habe deshalb viel Geduld. Wenn in der Brust das Herz auf aller Sehnsucht ist, ja, wir in Terezin, wir nehmen's lieben sehr leicht hin und rieben unser kleines Terezin.
Trzeba było mieć spore poczucie humoru i dystans do katastrofalnej sytuacji getta, aby przerobić operetkowy przebój z Hrabiny Maricy, ach jedź do Varaždin, na ach jedź do Terezin i śpiewać o tym, że życie jest całkiem lekkie, że są piękne kobiety, że jest kompletna beztroska. Oczywiście nie brakuje też czarnego humoru i ironii. W jednej ze zwrotek jest mniej więcej tak: jeśli tu umrę, odziedziczą po mnie szafę z ubraniami i pieniądze z getta. Powiedz, ukochana moim bliskim, jak tutaj żyliśmy, jak prosto, z kawą, rzepą, zupą i kawałkiem mięsa, który da się zobaczyć tylko przez szkło powiększające. Ani śladu głodu. Słuchaliśmy tej arii w wykonaniu Christiana Gerhaera i Gerolda Hubera. Nagranie pochodzi z płyty Terezin, wydanej w 2007 roku przez Deutsche Grammophon. Zacząłem ten trzeci odcinek opowieści o Terezinie od tego właśnie fragmentu, ponieważ pomyślałem, że ostatni epizod wypełniony muzyką kameralną, pieśniami czy fragmentami cesarza Atlantydy mógł pozostawić was z wrażeniem, że w Terezinie nikt się nie śmiał. To nieprawda. Oprócz sprzedanej narzeczonej smetany, Grano w getcie operetki, programy kabaretowe i satyryczne. Jedna z ocalonych wspomina sztukę, w której głównymi bohaterami byli cesarz Józef II oraz jego matka Maria Teresa, którzy z nieba patrzyli na Terezin, założony jak wiadomo właśnie przez Józefa II, i komentowali sytuację w mieście, dziwiąc się, jak Niemcy mogli doprowadzić go do tak opłakanego stanu. Śmiech był takim samym sposobem radzenia sobie z traumą jak wysoka twórczość kameralna, koncertowa, prezentowana na przykład w Studiu Muzyki Nowej, założonym przez Ulmana. Jeśli mowa o naszym Wergiliuszu i kronikarzu terezińskiego życia muzycznego, on również nie stronił od wizyt w kabaretach. W poświęconej im notatce pisze, że były one tworzone w językach niemieckim i czeskim. Należy pamiętać, że Praga przed wojną była kosmopolitycznym miastem, przez wiele lat pozostającym w sferze wpływów austriackich, później także niemieckich. Wielu jej mieszkańców posługiwało się wyłącznie językiem niemieckim. W relacji Ulmana widzimy jednak inne rozróżnienie. Otóż czeskie kabarety bardziej koncentrowały się na absurdach życia w getcie, czego świetnym przykładem jest swoisty hymn getta, zwany Terezińskim Marszem. I to przypadkiem ironicznym, zarówno pod względem muzycznym, przypomina bowiem z jednej strony marsz, ale z drugiej dziecięcą piosenkę, jak i tekstowym. Ten tekst głosi, że wszystko się uda, jeśli nie zabraknie woli. Jutro zacznie się nowe życie, spakujemy nasze bety, weźmiemy się za ręce, śmiać się będziemy na ruinach getta, a wszyscy razem udamy się do domów. Sięgnijmy raz jeszcze po płytę Deutsche Grammophon. Ten Terezyński Marsz śpiewa Anne-Sophie von Otter.
Wszystko idę, gdyż se chce, za ruce se wezmę me, na wzdor krute tobie humor w serce mamy. Dem so dem, stale dem, sem a tam se stiehujem, a jen we trice dis lovech s mime psa. Hola, zitra život začina, a s njim se bliži čas, ti si zbali me svoj raneček, a pujdem domu zas. Všechno jde, když si chce, za ruce se vezmeme, a na troskách geta budeme se smát. Zítra život začína, s ním se blíží čas, kdy si zbalíme svůj raneček a půjdem domů zas. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme a na troskách je to budeme se zmát.
Ulman w swoim tekście o kabaretach w Terezinie wymienia ważne nazwisko. Chodzi o Karela Szwenka, który był zarówno autorem pierwszego kabaretu, jaki w Terezinie został zaprezentowany, jak i najpopularniejszym autorem zabawnych widowisk w getcie. Owym pierwszym widowiskiem była zagubiona kartka żywnościowa. Zwracam uwagę, jak bardzo skrajny jest to temat do żartów, uwzględniając, że w niektórych przypadkach taka zagubiona kartka mogła po prostu oznaczać śmierć. I to właśnie w finale tej sztuki po raz pierwszy pojawił się Terezyński Marsz, który stał się nieformalnym hymnem getta. Karel Szwenk urodził się w Pradze w 1917 roku. Wchodził w dorosłe życie i w świat teatru, kiedy szczęście Czechosłowacji, niepodległej Czechosłowacji, już się powoli kończyło. Gdy miał 21 lat, Niemcy zajęli kraj. Ale jeszcze chwilę wcześniej udało mu się posmakować artystycznej wolności. Dołączył do grupy, która nazywała się Klub Zapadłych Talentów, czyli Klub Zmarnowanych Talentów, awangardowej grupy aktorów. Ponieważ miał silnie lewicowe przekonania, często do układanych przez siebie programów dokładał ostro satyryczną treść polityczną. Do Terezina został przewieziony z pierwszym transportem w listopadzie 1941 roku. Mówiono o nim, że miał prezencję smutnego klauna o niebywale ekspresyjnych oczach, że był urodzonym komikiem, niewyczerpanym źródłem pomysłów, że miał talent do potykania się o własne nogi, ale zawsze na końcu się podnosił. Jego bronią były właśnie śmiech i satyra. Elana Makarowa, izraelska pisarka, tak opisywała sztuki, które Szwenk przygotowywał wspólnie z Szechterem. Parodia, żarty, improwizacja. To wszystko przyciągało setki ludzi na strych, gdzie kabarety były wykonywane. Ludzie zapominali, choć na krótką chwilę, o otaczającej ich rzeczywistości. Śmierci, głodzie, deportacjach. Ullman nazywał Szwenka Arystofanesem getta i stwierdzał, że po tym, jak śmiał się na kabarecie przez bite 2 godziny, nie jest w stanie go w żaden sposób skrytykować. Niemal każde z widowisk Szwenka wykonywane było po kilkadziesiąt razy. Na przykład Wszystko przejdzie, 42 wykonania. Tak samo, ale inaczej, 20 wykonań. Jednym z tych kabaretów, których Szwenk dał upust swoim politycznym inspiracjom, był z kolei Ostatni cyklista. W tej sztuce króluje humor rodem spod szubienicy. Otóż ze szpitala psychiatrycznego ucieka grupka pacjentów, którzy postanawiają przejąć władzę nad światem. Dowodzi nimi dyktator o imieniu Rat, jak szczur. Jego plan polega na tym, że chce on dopaść i wyeliminować wszystkich istniejących na świecie cyklistów i każdego, kto ma cokolwiek wspólnego z rowerami. Oczywiście dyktator uważa za źródło nieszczęścia także wszystkich Żydów. Inspiracją dla Szwenka musiał tu być autentyczny przedwojenny żart, polegający na tym, że gdy Żydzi słuchali przemówień Hitlera, w których obwiniał on ich o absolutnie wszystkie nieszczęścia i klęski narodu niemieckiego, a także całego świata, i mówił, że wszystkiemu winni są Żydzi, oni dodawali kpiąco i jeszcze cykliści. Jak można się domyślić, po losach cesarza Atlantydy także Ostatni cyklista nie mógł zostać w getcie zaprezentowany. Premierę zablokowali przedstawiciele Judenratu w obawie przed rozgniewaniem Niemców. Absolutnie oczywiste byłoby dla wszystkich, że owymi uciekinierami z zakładu zamkniętego byli naziści, a Rat to nie kto inny, tylko Führer. I podobnie jak dzieło Ullmana, tak i sztuka Szwenka po latach szczęśliwie odnalazła swoją drogę na scenę i została wreszcie zaprezentowana. Stało się to dopiero w 1995 roku, kiedy na historię Szwenka i kabaretowych produkcji w getcie trafiła Naomi Patz. Zaczęła poszukiwania Ostatniego cyklisty i dzięki pomocy czeskiej badaczki Jiżyny Szedowej odnalazła zrekonstruowaną wersję z 1961 roku, przechowywaną w Instytucie Teatralnym w Pradze. Dokonała ona angielskiego przekładu i zaadaptowała dzieło na potrzeby amerykańskiego widza. Doprowadziła też do jego scenicznej prezentacji, a w zeszłym roku z kolei na podstawie sztuki nagrany został film. Co jednak z muzyką? Ani partytura, ani żadne wskazówki co do songów, które były umieszczone w Ostatnim cykliście, się nie zachowały. Nową muzykę skomponował więc na zamówienie Terezin Music Foundation Steven Feigenbaum. Bazowała ona na 13 zachowanych piosenkach Szwenka. W przeciwieństwie do cesarza Atlantydy mamy tak naprawdę do czynienia z dalekim echem autentycznego dzieła Szwenka, bo rekonstrukcja, o której wspomniałem, dokonana przez Szedową, nie bazowała w żadnym razie na rękopisie, tylko na pamięci samej Szedowej, która brała udział w próbach, była więźniarką Terezina. I jednocześnie była jedyną aktorką, która z obsady Ostatniego cyklisty przeżyła wojnę. To także ona, Szedowa, doprowadziła do zapomnianej już dziś premiery w 1961 roku, zorganizowanej zresztą z okazji jakiejś okrągłej rocznicy Czechosłowackiej Partii Komunistycznej w awangardowym teatrze Rokoko. W istocie więc nie mamy tak naprawdę wiedzy, jak mógł brzmieć ostatni cyklista, a to, co dzisiaj jest pod tym tytułem wystawiane, jest zaledwie dalekim echem, jest tylko i wyłącznie reminiscencją tego, jak mogła ta kabaretowa sztuka brzmieć. Co stało się z Karolem Szwenkiem? 1 października 1944 roku trafił on do transportu do Auschwitz, jak wielu mieszkańców Terezina. Nie zginął jednak w komorze gazowej. Po niedługim czasie skierowany został do Meuselwitz, filii obozu w Buchenwaldzie. Siedzący już w tym obozie współwięzień Szwenka, Arnost Lustig, wspominał: wielu z nas miało tylko jakieś łachmany. Nikt nie miał odzieży chroniącej przed zimnem. Przypomnijmy, to jest już zima roku 1944. A zimno to było przeszywające. Pracowaliśmy przy stalowych blachach. Gromadziliśmy tyle chleba, ile się tylko dało. I namawialiśmy Szwenka, aby nam zaśpiewał Wszechno idę. Czyli właśnie ten hymn Terezina. Szwenk znikał nam w oczach. To był jeden z jego ostatnich występów. Jego piosenka znaczyła dla nas więcej niż chleb. Mimo strasznych warunków Szwenk przetrwał zimę. Zmienił się. Jego współwięźniowie, których znał z Terezina, bowiem do Meuselwitz trafiło kilku aktorów i artystów, wspominali, że stał się kłótliwy, nieco histeryczny, że koszmar obozu odebrał mu wcześniejszy sceniczny nerw. Coraz bardziej zamykał się w sobie i niewiele zostało z pełnego pomysłów energicznego, dowcipnego młodego człowieka. W kwietniu 1945 roku został z wieloma innymi więźniami zmuszony do wzięcia udziału w Marszu Śmierci. Na miesiąc przed końcem wojny jego duch kompletnie się załamał. W pewnej chwili osłabł i nie mógł iść dalej. Przyjaciele podobno zdołali go ukryć w przydrożnej trawie, aby nie zobaczył go nikt ze strażników. I tu ślad się urywa. Nie wiemy, czy z wyczerpania zmarł, czy może jednak ktoś z SS-manów go odnalazł i zlikwidował na chwilę przed końcem wojny.
Ty, mój mali drogi, spać i pięknie uznijem. Prozi przyjdą uspawaci, przynesą ty sen. Co ty wewnę zakazali, we snu budeś tielat mali, na luce zirat. Na luce, gdy słońce świeci, trwać budeś bez piti, wesele se smat. Ten sfida noc rok se toči, jedno, jedno znat. Ode vrešo spali oči, ne budeš ti spat. Všeken žal se jedno stradi, jedno budeš pominati. Na minu matce, všechno zmudme drova krátce, to přibude zas.
Thank you. A wysłuchaliśmy kołysanki Karela Szwenka w wykonaniu Luci Diaferio Acellino, której przy fortepianie towarzyszył Francesco Lotoro. To nagranie pochodzi z wielotomowego wydawnictwa Kazet Musik, encyklopedii muzyki komponowanej w obozach koncentracyjnych z 21 albumu tej serii, wydanego w 2012 roku. Zarówno kabarety, jak i sztuki teatralne, opery, koncerty i to wszystko, co budzi nasz podziw dzisiaj, co jest dowodem niezłomnej woli walki o normalność uwięzionych, zostało w pewnej chwili przez Niemców cynicznie wykorzystane dla celów propagandowych. W tym sensie nawet najgrubsza satyra Szwenka okazuje się błahostką przy tym, co wymyślili niemieccy dowódcy. Zacznijmy jednak od początku. Gdy niedawno rozmawiałem z pewnym francuskim muzykiem żywo zainteresowanym kulturą muzyczną podczas wojny i wspomniałem mu, że realizuje cykl audycji o Terezinie, od razu pokiwał głową, wiedząc o powstałych tam kompozycjach. To było getto pokazowe, aby udowodnić światu, że tak naprawdę Żydzi są w Rzeszy dobrze traktowani, odparł. I częściowo miał rację, a częściowo nie. Nie od początku tak było. Dopiero pod koniec wojny naziści uczynili z getta rodzaj potiomkinowskiej wioski, mającej zmylić międzynarodową kontrolę, przede wszystkim kontrolę Czerwonego Krzyża. I zmiana ta w istocie nie trwała długo, a była ściśle związana z dwoma wydarzeniami. Pierwszym była wizyta owej delegacji Czerwonego Krzyża, a drugim plan nakręcenia filmu, który miałby pokazać cudowne warunki panujące w mieście, które Führer podarował Żydom. Bo taki był właśnie roboczy tytuł tego filmu. Spróbujmy to umiejscowić w czasie. Kilkukrotnie wspominałem, że pierwszy transport do Theresienstadt przybył w listopadzie 1941 roku. Cały rok 1942 był czasem zagęszczania się populacji miasta i stopniowego pogarszania się warunków życia jego mieszkańców. 18 września tego roku ilość ludzi zamkniętych na tej niewielkiej przestrzeni osiągnęła swój szczyt i wyniosła 58 tysięcy. Także we wrześniu najwyższy był współczynnik śmiertelności, osiągający około 4 tysięcy osób miesięcznie. Skutkiem tej sytuacji było zorganizowanie transportów. Część ludzi, która się w nich znalazła, została zlikwidowana w ramach morderczej operacji Reinhardt, wymierzonej w Żydów zamieszkałych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Część likwidowano w całej sieci obozów rozsianych głównie na wschodnich terenach Europy, podbitych przez Wehrmacht. Łącznie w samym roku 1942 z Terezina wyjechało blisko 42 tysiące osób, z czego ocalało 356. W sierpniu 1942 roku doszło do mrożącej krew w żyłach sceny w getcie, gdy przybył pociąg z dziećmi z białostockiego getta liczący 1200 osób. Zostały one zaprowadzone do łaźni, ale gdy zobaczyły dysze pryszniców przy suficie, wpadły w panikę, wrzeszcząc gaz, gaz. Było to jedno z ostrzeżeń, które wielu mieszkańców getta zignorowało, któremu nie chciało dać wiary, nie dopuszczając myśli, że naprawdę naziści mogą dokonywać tego rodzaju zbrodni. Po 6 tygodniach kwarantanny dziecięcy transport wyruszył dalej, do Oświęcimia. Jeszcze w 1943 roku trwały transporty. Tylko w styczniu 7 tysięcy osób zostało wywiezionych do Oświęcimia, a kolejne były w planach Ernsta Kaltenbrunnera, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, który zastąpił na tym stanowisku zlikwidowanego w wyniku zamachu w Pradze Reinharda Heydricha. To właśnie on, Kaltenbrunner, miał doprowadzić ostateczne rozwiązanie do końca. I to on odpowiadał za morderczą machinę obozów w czasie, gdy ginęło w nich najwięcej ludzi w trakcie całej wojny. Już w lutym Kaltenbrunner podpisał dokumenty dotyczące kolejnego transportu, w którym wywiezionych miało być 5 tysięcy osób, głównie starszych Żydów z Terezina. Jednak sytuacja frontowa, szczególnie na wschodzie, coraz bardziej się pogarszała i Himmler wiedział, że im gorzej będzie szło Wehrmachtowi, im dłużej wojna będzie trwała, tym trudniej będzie ukryć masowe mordy. Zakazał więc tego transportu i aż do września 1943 roku z Terezina nie wyjechał żaden pociąg z masowym transportem. W październiku 1943 przybył do Terezina transport, w którym przybyło około 450 Żydów z Danii. To właśnie ich obecność w getcie zwróciła uwagę opinii międzynarodowej i była bezpośrednim powodem wydarzeń, które rozegrały się w następnym roku. Cofnijmy się o kilka lat. Gdy po podbiciu Polski w 1939 roku Hitler zwrócił ostrze swojej wojskowej agresji na zachód, na drodze jego podbojów znalazła się, oprócz Francji, czyli kraju, który zwyciężył wielkie Niemcy w I wojnie światowej, maleńka Dania. Władze tego kraju, poza symbolicznym oporem, nie miały zamiaru toczyć wojny z Hitlerem, obawiając się, że kampania będzie skazana na klęskę, w której ucierpi ludność cywilna. Ugodowa postawa została przez Führera nagrodzona pozostawieniem Danii częściowej autonomii. Król Christian X zachował władzę, a parlament mógł kontynuować pracę. Oczywiście odbyło się to za cenę szeregu ustępstw. Duńskie rolnictwo zasilało odtąd gospodarkę Rzeszy. Dania oficjalnie poparła kampanię Hitlera wobec Związku Radzieckiego. Przekazała także kilka okrętów wojennych. Udostępniła Rzeszy swoje porty morskie. Niewielka część Duńczyków nawet brała udział w walkach na froncie wschodnim w ramach Ochotniczego Legionu Duńskiego, wcielonego później do Dywizji Grenadierów Pancernych SS Nord. W 1941 Niemcy zaczęli wywierać na Danię pierwsze naciski w kwestii żydowskiej. Duńczycy wcale nie mieli zamiaru ułatwiać Niemcom deportacji Żydów. Długo ociągali się z jakąkolwiek reakcją na wezwania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. Przełomem okazał się jednak kryzys telegramowy. Otóż wywołał go telegram przesłany do Hitlera przez króla Christiana X, zawierający podziękowania za życzenia złożone mu przez Führera z okazji 72. urodzin. Zdaniem wodza Rzeszy były one zbyt zdawkowe i formalne. Wpadł w furię i nakazał dokręcenie śruby w Danii. Prawda jest taka, że nie sam ten telegram był tutaj decydujący. Klęski Wehrmachtu na froncie wschodnim uświadomiły Duńczykom, że III Rzesza wcale nie jest państwem niezwyciężonym. I ta świadomość prowadziła do coraz poważniejszych aktów wewnętrznego oporu. Hitler domagał się od władz duńskich wprowadzenia godziny policyjnej, kary śmierci za sabotaż, zakazu strajków, których ilość gwałtownie rosła, i innych kroków ograniczających wolność obywateli i suwerenność kraju. Dania odmówiła, za co spotkały ją represje. Między innymi setka przedstawicieli duńskiej elity została aresztowana. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Upadł dotychczasowy rząd, a Niemcy postanowili rozprawić się ostatecznie z duńskimi Żydami. To się jednak nie udało. Dotychczas uważano, że około 8 tysięcy zamieszkujących Danię Żydów uratowanych zostało dzięki temu, że niemiecki attaché w Danii, Georg Ferdinand Duckwitz, poinformował o planach likwidacyjnych duńskiego polityka socjaldemokraty Hansa Hettofta. Ponieważ społeczność była niewielka, w ciągu 24 godzin niemal każdy Żyd wiedział, że musi się ratować. Dzięki pomocy rybaków i szwedzkich władz na łodziach, kutrach i statkach patrolowych niemal wszystkich udało się przetransportować do właśnie zachowującej neutralność Szwecji. Gdy po wojnie Duńczykom zarzucano kolaborację, ta historia była jedną z fundamentalnych linii obrony. Dzisiaj jednak uważa się, że informacja o planowanej akcji mogła być przeciekiem ze strony samych Niemców, a w szczególności zbrodniarza wojennego, doktora Wernera Besta, pełnomocnika rządu Rzeszy w Danii, któremu zależało osobiście na utrzymaniu dobrych stosunków z duńskimi politykami. Być może także zdawał on sobie sprawę, że Niemcy wojnę przegrają i starał się zabezpieczyć swoją przyszłość i nie obciążać sumienia dodatkowymi ofiarami, których już i tak sporo na tym sumieniu miał, między innymi w Polsce, gdzie brał udział w eliminowaniu polskiej inteligencji, ale także w Niemczech, gdzie był jednym z inicjatorów stworzenia tzw. rejestru Żydów. Ściśle współpracował on na tamtym etapie z Heydrichem i Himmlerem. Best po wojnie uniknął kary. Duński sąd skazał go co prawda na karę śmierci, zamienioną na 12 lat więzienia. W ramach denazyfikacji sąd w Republice Federalnej Niemiec wymierzył mu zaledwie w 1958 roku karę grzywny w wysokości 70 tysięcy marek. Ponownie Best został zatrzymany 10 lat później i miał postawione zarzuty zbrodni w Polsce, ale z powodów zdrowotnych został zwolniony. Co więcej, w całym tym okresie angażował się jako prawnik w wiele procesów nazistowskich zbrodniarzy i występował jako adwokat i jako zwolennik ogólnej amnestii w stosunku do dawnych nazistów. Nigdy tak naprawdę dotkliwie nie ukarany, dożył wieku 85 lat i umarł dopiero w 1989 roku. Istnieje także przypuszczenie, że za przeciek odpowiadał sam Himmler, który w ten sposób powoli przygotowywał grunt do ewentualnych negocjacji z aliantami zachodnimi na wypadek klęski Rzeszy na wschodzie. Tak czy inaczej, udało się uratować 7742 Żydów z Danii. Tych natomiast, którzy zostali złapani, przewieziono do Terezina. Ale duński król Chrystian X upomniał się o nich i zażądał, aby Niemcy dopuścili wizytę inspektorów Czerwonego Krzyża. Początkowo władze Rzeszy nie chciały o tym słyszeć, ale wraz z biegiem działań wojennych ich sytuacja na froncie się pogarszała. W lipcu 1943 roku Niemcy przegrali ostatnią wielką bitwę, która miała odmienić losy frontu wschodniego, czyli bitwę pancerną na Łuku Kurskim. Armia Czerwona, z każdym miesiącem rosnąca w siłę, zaczęła zadawać Wehrmachtowi coraz większe straty i odpychać jego oddziały coraz bliżej w stronę granic Rzeszy. Gdy Niemcy w końcu autoryzowali wizytę przedstawicieli Czerwonego Krzyża, wojska sowieckie znajdowały się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Z drugiej zaś strony Eichmann dostrzegł w wizycie Czerwonego Krzyża szansę, aby wprowadzić opinię międzynarodową w błąd, aby stworzyć doskonałą iluzję świetnych warunków, w których Żydzi są przetrzymywani i oddalić coraz bardziej narastające głosy o masowych mordach i piekielnych warunkach obozów koncentracyjnych. Dlatego też w lutym 1944 roku Niemcy wydali terezyńskiemu Judenratowi nakaz przeprowadzenia akcji, którą nazwali upiększeniem getta. Jego mieszkańcy zostali skierowani do szeregu prac, od sadzenia ogródków, przez malowanie budynków, sprzątanie ulic, tworzenie fałszywych, nigdy tak naprawdę w getcie niefunkcjonujących miejsc, jak szkoła, kawiarnia, urząd pocztowy czy szpital, czy tym podobne. Aby stworzyć tę potiomkinowską wioskę, na nowo ruszyły transporty do Auschwitz, które miały wywieźć z getta tych, którzy do nowego pięknego obrazka nie pasowali. Starych, chorych, zabiedzonych. Niemcy pomyśleli o wszystkim, obawiając się, że proces upiększania oraz wizyta delegacji może wywołać w getcie powstanie. Wywieźli również wszystkich dotychczas chronionych weteranów wojskowych frontów I wojny światowej. Na głównym placu miasta, gdzie dotychczas Żydzi nie mieli wstępu, ustawiono ławeczki, posiano trawę, umieszczono znaki do nieistniejących w Terezinie obiektów, jak właśnie basen przed szkole. Stworzono fikcyjny bank, który drukował fikcyjne pieniądze. Ze zrabowanych przez Niemców dóbr żydowskich wydobyto schludne, czyste ubrania. Mieszkańcom nakazano się umyć i zadbać o siebie. Dostarczono większe i lepsze porcje jedzenia, aby ich odżywić, aby lepiej wyglądali. Niemcy zadbali także o to, by w okresie upiększania zwiększono ilość wydarzeń, organizacji czasu wolnego, czyli Freizeitgestaltung. Kultura w tej iluzji miała odegrać swoją rolę. Gdy niemieckie władze uznały, że proces upiększania dobiegł końca, zdecydowano się o dopuszczeniu delegacji Czerwonego Krzyża. Ich wizyta była ściśle zaplanowana. Wytyczono trasę, punkty programu, a także aktorów, którzy mieli odegrać swoje role. Jednym z najważniejszych był Paul Epstein, socjolog, intelektualista, niemieckojęzyczny Żyd, który trafił do Terezina w 1943 roku wraz z rabinem z Berlina, Leo Beckiem, i który był przewodniczącym Judenratu. On właśnie, Epstein, miał zagrać burmistrza miasta. Delegacja była trzyosobowa. Składała się z Franza Chwasa, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii, pełnomocnika duńskiego Czerwonego Krzyża Juela Henningsena oraz Maurisa Rossella, Szwajcara będącego reprezentantem organizacji Czerwonego Krzyża w Berlinie. W chwili tej wizyty Rossell miał 27 lat. Nie było przypadkiem, że wybrano akurat jego. Rossell pochodził z niewielkiej szwajcarskiej wsi. Był lekarzem, który zdecydował się dołączyć do Czerwonego Krzyża nie z powodów ideowych, ale dlatego, że obawiał się wcielenia do Straży Granicznej. Ponieważ perfekcyjnie mówił po niemiecku, skierowano go w 1944 roku w kwietniu na placówkę w Berlinie. Był młody, niedoświadczony i naiwny. Swoje obowiązki w Berlinie wypełniał dopiero od niecałych 2 miesięcy przed wizytą. Delegacja przybyła do Terezina 23 czerwca 1944 roku. Jej wizyta trwała około 8 godzin. Obejmowała spotkanie z Epsteinem, odwiedziny w budynku autonomicznej żydowskiej administracji, gdzie rzekomy burmistrz wręczył inspektorom całkowicie zmyślone fałszywe dane statystyczne o Terezinie. Następnie odbył się przegląd pralni, jadalni, kwater, w których podobno mieszkali żydowscy robotnicy, piekarni, przedszkola. Minęli budynek szkoły, prywatne mieszkania bogatych żydowskich mieszkańców, sklep, uzdrowisko, budynek straży pożarnej, miejską salę koncertową. Do tego, co tam w tej sali koncertowej było grane, za moment powrócę. A także szereg innych kompletnie nieistniejących w rzeczywistości miejsc. Delegaci nie mieli prawa oglądać strychów, piwnic, poruszać się swobodnie po terenie getta, ani rozmawiać z żadnymi innymi więźniami niż duńscy Żydzi. Wszystko to było częścią szczegółowej umowy, jaka została zawarta pomiędzy stroną niemiecką a Czerwonym Krzyżem. Podczas obchodu dochodziło do kuriozalnych scen. Na przykład dzieci były zmuszone do tego, by biec za komendantem Terezina, obozu koncentracyjnego i getta, Karlem Rahmem, i wołać: wujku, wujku, pobaw się z nami. On na to miał mówić: dzisiaj nie mam czasu, pobawimy się jutro. Po zakończonej wizycie cała trójka została zaproszona na obiad z szefem protektoratu Czech i Moraw, Obergruppenführerem Karlem Hermannem Frankiem. A po zakończonej wizycie powstały 3 raporty, z których każdy potwierdzał całkowicie niemiecką linię propagandową. W raporcie Rossella można było na przykład przeczytać, że Terezin jest miejscem ostatecznej wywózki Żydów. Nie trafiają oni nigdzie dalej. Tam przebywają i tam będą czekali końca wojny. W mieście mają autonomię i swobodę administracyjną. Mieszkańcy są bardzo zadbani, ubrani w modne stroje. A życie w mieście jest prawie normalne. Co więcej, uważał, że mają się tam lepiej niż zwykli nieżydowscy mieszkańcy protektoratu Czech i Moraw. Wpływ niemieckiej propagandy na raport Rossella był tak wielki, że pisząc go posługiwał się pojęciami z niemieckiej propagandy, nazywając mieszkańców Izraelitami, a społeczność Terezina określił jako komunistyczną, zaś Epsteina nazwał małym Stalinem. Katastrofalny był efekt tego raportu. Z uwagi na prestiż i pozycję, jaką Czerwony Krzyż miał na świecie, ten raport był doskonałym argumentem dla nazistów, aby zaprzeczać pogłoskom o eksterminacji Żydów. Podważył także wiarygodność raportu przygotowanego przez 2 uciekinierów z Auschwitz, Rudolfa Wrbe i Alfreda Wetzlera, opisujących losy jednego z transportów z Terezina do Auschwitz. Raport Rossella doprowadził do tego, że Czerwony Krzyż odwołał swoją wizytę w Auschwitz, w tak zwanym obozie rodzinnym więźniów Terezina, na który Himmler wyraził zgodę. Czy Rossell mógł się czegoś dopatrzeć? Czy mógł coś podejrzewać? Dziś wiemy, że tak. Jego uwagę mogło zwrócić podbite oko Epsteina, które zafundował mu komendant Rahm kilka dni wcześniej. Co więcej, w ciągu 8 godzin była chwila, gdy Epstein został z Rossellem sam na sam. Co dokładnie mu powiedział, tego się nigdy nie dowiemy. ponieważ już we wrześniu 1944 roku Epstein został zamordowany na terenie małej twierdzy. Podobno jednak miał mu powiedzieć, że dla mieszkańców Terezina nie ma innej drogi wyjścia. Raport Rossella był dla Czerwonego Krzyża długo powodem do wstydu. Jego treść została odtajniona dopiero w 1992 roku. Został on w całości przedrukowany w pierwszym numerze naukowych zeszytów wydawanych przez Muzeum Getta w Terezinie, powołanym w 1990 roku. Wróćmy do tego, co w sali koncertowej zobaczył Rossell i pozostali delegaci. Otóż było to najczęściej wykonywane w Terezinie dzieło. Zagrana ponad 50 razy opera dziecięca w języku czeskim o tytule Brundibar autorstwa Hansa Krasy. Oto pierwszy, otwierający dzieło chór Tohle je malý Pepiček oraz aria Ja se menuju Pepiček. Był to dziecięcy chór radiowy Disman z Pragi, instrumentaliści oraz prowadzący to wykonanie Joża Karas, muzyk i autor pierwszej anglojęzycznej, wydanej w Stanach Zjednoczonych monografii poświęconej muzyce Terezina. Nagranie dla wytwórni Channel Classics opublikowane zostało w 1992 roku. Brundibar to trwająca raptem 40 minut dwuaktowa opera, która nie powstała w Terezinie, ale w 1938 roku, wtedy gdy Niemcy zajęli Czechosłowację. Skomponował ją w Pradze Hans Krasa. Krasa pochodził z rodziny, która mocno wspierała jego muzyczną edukację i uzdolnienia. Jego ojciec nawet wynajmował za własne pieniądze zespoły kameralne, aby syn mógł słuchać napisanej przez siebie muzyki. Studiował w Pradze u Zemlińskiego, był w Paryżu, gdzie zachwycał się twórczością Strawińskiego. W latach 20. i 30. wydawano już jego utwory we Francji i Austrii, a grano je nawet w Stanach Zjednoczonych. I to pod nie byle kim, bo pod Kusewickim występowała Bostońska Orkiestra Symfoniczna. W przedwojennych latach Krasa napisał między innymi kilka cykli pieśni, operę, symfonię, na małą orkiestrę, kantatę i inne dzieła. Podkreślano w krytykach, że miał niezwykły melodyczny dar i predylekcję do wyszukanej groteski. On sam do pewnego stopnia pozostawał pod wpływem Schönberga, ale mimo to unikał pustki, jaką jego zdaniem niosła ta muzyka. operę dziecięcą napisał z myślą o państwowym konkursie. Ale wkroczenie Niemców w 1938 spowodowało, że wykonana została dopiero po jakimś czasie i to w sierocińcu żydowskim w Pradze, w Hagiborze. Krasa sięgnął po fabułę ułożoną przez Adolfa Hofmeistera. Oto dwoje dzieci, Aninka i Pepiczek, mają chorą matkę. Jako lekarstwo dla niej lekarz przepisuje mleko. Zatem udają się na miejski rynek, aby je zdobyć. Problem w tym, że nie mają pieniędzy, aby za nie zapłacić. Trzech handlarzy ma mleko. Lodziarz, piekarz i mleczarz. Dzieci starają się przekonać mleczarza, lecz ten jest nieugięty i chce pieniędzy. Nagle dzieci dostrzegają kataryniarza stojącego na rogu ulicy, któremu mieszkańcy wrzucają do kapelusza sporo pieniędzy. Widząc, jakie odnosi w ten sposób sukces, idą w jego ślady i zaczynają śpiewać piosenkę dla wszystkich mieszkańców, piosenkę o gęsi. Brundibar, widząc konkurencję, przegania dzieciaki. Dostrzegając to, dzieciom przychodzą z pomocą zwierzęta, wróbel, pies i kot. Razem nakłaniają do współpracy inne dzieci z sąsiedztwa, aby wspólnie zagłuszyć rzępolenie Brundibara. Postanawiają działać od rana dnia następnego. Akt pierwszy się kończy i zaczyna się akt drugi. Gdy mieszkańcy szykują się do codziennych obowiązków o poranku, Brundibar pojawia się z katarynką, a cały chór go zagłusza i śpiewa piękną piosenkę, którą mieszkańcy są bardzo poruszeni. I ofiarowują Anince i Pepiczkowi pieniądze. Jednakże Brundibar nie daje za wygraną. Podkrada się do nich i zabiera im pieniądze. Wszystkie dzieci oraz zwierzęta rzucają się w pogoń za złym Brundibarem i w końcu go dopadają. Całość wieńczy wspólny chór o pokonaniu złego kataryniarza. Dla praskiego sierocińca dekoracje przygotował Franciszek Zelenka, scenograf Teatru Narodowego w Pradze. On także wyreżyserował to widowisko, a muzycznie poprowadził je Rafael Schechter. Wszyscy oni trafili do Terezina. I gdy w 1942 roku w sierocińcu w Pradze dzieło zaprezentowano po raz drugi, nie było przy nim już żadnego z twórców. Wszyscy przebywali w getcie. Po przybyciu do Terezina i spotkaniu się tam, cała trójka postanowiła Brundibara wskrzesić. Tym bardziej, że w getcie przebywało sporo dzieci, a więc była potencjalnie widownia na ten spektakl. Kłopot był w tym, że brakowało partytury. Co się jednak okazało? Przemycił ją do getta Rudi Freudenfeld, syn dyrektora sierocińca przetransportowany do Terezina 7 lipca 1943 roku. Co prawda był to tylko wyciąg fortepianowy, ale prędko dokonano w Terezinie orkiestracji i zabrano się do prób. Choć Brundibar może swobodnie być interpretowany jako antynazistowska satyra i tym samym mógł podzielić los dzieł niewystawionych z tego powodu, jak właśnie Cesarz Atlantydy czy Ostatni cyklista, to w tym przypadku akurat się udało. Niemcy nie rozumieli czeskiej satyry i nie przyszło im za bardzo do głowy, że obdarty kataryniarz kradnący dzieciom uczciwie zarobione pieniądze to sam Führer. I oto 23 sierpnia 1943 roku z pełną scenografią, zrobioną z jakichś resztek materiałów poznajdowanych w getcie, w choreografii pierwszorzędnej wiedeńskiej tancerki Kamili Rosenbaum, Brundibar miał swoją terezińską premierę. Dzieło można jednak widzieć na kilku poziomach. Zły Brundibar kontra dobre dzieci to jest jeden poziom, ta wymowa antynazistowska. Ale pamiętajmy, że nie z takim zamysłem Krasa to pisał. Używając śmiałych harmonii, jazzujących motywów, chciał dzieci przekonać do muzyki nowej, ale także do kreatywnego myślenia, do przekraczania granic. Jeśli uświadomimy sobie dodatkowo fakt, że kataryniarzami na ulicach praskich miast byli głównie weterani I wojny światowej, którzy w ten sposób dorabiali sobie do emerytury, a zagłuszający go, a dzieci tego kataryniarza, owego weterana zagłuszają, bo po prostu nie wiedzą o tym, kim on jest i nie wiedzą, co to była pierwsza wojna światowa, to pokazuje właśnie myślenie w przyszłość. Wolność działania w oparciu o teraźniejsze problemy, o to, co tu i teraz, a nie bycie więźniem przeszłości. Naturalnie te wątki w Terezinie zeszły na dalszy plan, a kluczowa stała się wymowa antynazistowska. w końcowym chórze, gdy Brundibar jest już pokonany, zmieniono tekst. W oryginale dzieci śpiewają, że kto kocha mamę oraz tatę i swój ojczysty kraj, jest naszym przyjacielem i może bawić się z nami. A w zmienionej wersji jest tak. Kto miłuje sprawiedliwość i przestrzega jej zasad oraz ten, kto się nie boi, jest naszym przyjacielem i może bawić się z nami. Posłuchajmy tego finałowego chóru w tym samym pierwszym czeskim nagraniu płytowym pod kierunkiem Jerzy Karasa. Z jednej strony wydaje się to oczywiste, że hitlerowcy wybrali Brundibara ze wszystkich granych w Terezinie utworów jako coś, co należy pokazać delegacji Czerwonego Krzyża. Udana muzycznie opera dziecięca była ostatecznym potwierdzeniem panujących w getcie dobrych warunków, troski o rozwój najmłodszych i o ich dobre samopoczucie. Z drugiej jednak strony jest w tym coś ironicznego, bo antyhitlerowska wymowa spektaklu dla każdego w Terezinie była oczywista. To jednak, co między wierszami, nie miało znaczenia przy fakcie, że świat miał się dowiedzieć, że w niemal uzdrowiskowym miasteczku, które Hitler podarował Żydom, pozwala się im uprawiać sztukę, pisać i grać muzykę, i to na dodatek w języku czeskim. Ponieważ wizyta Czerwonego Krzyża dla Niemców okazała się propagandowym sukcesem, postanowili oni poszerzyć skalę tego sukcesu i w sierpniu 1944 roku do terezińskiego getta zawitała ekipa filmowa. Zdjęcia trwały przez 11 dni. Starannie przemyślany scenariusz, mający kilka wersji, wyszedł spod pióra jednego z więźniów Terezina, Indrzicha Weila. De facto był on gotowy jeszcze przed wizytą delegacji Czerwonego Krzyża, jednak kręcenie w trakcie procesu upiększania okazało się niemożliwe. Władze protektoratu Czech i Moraw jednak nie zrezygnowały z pomysłu filmowania i po wyasygnowaniu budżetu liczącego 35 tysięcy marek nakazały reżyserowi i aktorowi Kurtowi Garonowi, również zresztą więźniowi Terezina, zabranie się do pracy. Do pomocy dostał profesjonalną ekipę filmową z Pragi, z firmy Aktualita. W tym materiale terezińska kultura również odegrała ważną rolę, bo miała pokazać, że niczego nie brakuje mieszkańcom Terezina. Film nosił pierwotnie tytuł Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, czyli dokumentalny film o żydowskim miejscu pobytu, a nieoficjalny tytuł brzmiał Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, czyli Führer podarował Żydom miasto. Obraz trwający 90 minut, wypełniony sielankowymi obrazkami, scenami tańczącego, bawiącego się miasta, w którym nikomu niczego nie brakuje, wszyscy są szczęśliwi, jest sport, jest nauka, rozrywka, wszystko, wieńczy właśnie scena ostatniego chóru opery Brundibar. Choć film się w całości nie zachował i znamy z niego tylko fragmenty, to właśnie fragment z Brundibarem przetrwał. Trwający nieco ponad minutę klip można łatwo znaleźć w internecie. Zwracam uwagę na jedno, gdy będziecie go oglądali. Chłopiec z wąsem, bardzo charakterystyczny, stojący na środku sceny, to Hunze Trichlinger. Podobnie jak wiele osób zaangażowanych w tę produkcję na czele z Kurtem Geronem, reżyserem, nie przeżył wojny. Jednak nie tylko Brundibar został w filmie zaprezentowany. Na jednej z zachowanych sekwencji widzimy wielkiego czeskiego dyrygenta, Karla Ancerla, dyrygującego utworem współczesnym, konkretnie Studium na orkiestrę Pawła Haasa. Ancerl pochodził z w miarę zamożnej rodziny producenta wódek i likierów, który zadbał o to, aby syn uzyskał jak najlepsze wykształcenie i mógł rozwijać się w dziedzinie, do której miał ewidentny dryg, czyli w muzyce. Wysłał go do Pragi. Był to dobry ruch. Ancerl prędko osiągał sukcesy. W konserwatorium studiował grę na altówce, perkusji, ale także kompozycję i dyrygenturę. Ta ostatnia dziedzina miała się okazać w jego karierze kluczowa i to miała się okazać kluczowa dość prędko. W 1931 roku asystował w monachijskiej premierze ćwierćtonowej opery Matka Aloisa Huby. Po powrocie stamtąd zaangażował się w działania praskiego wolnego teatru, koncentrującego się na nowatorskich, awangardowych projektach artystycznych. Swoje umiejętności rozwijał pod okiem jednego z największych czeskich mistrzów batuty, czyli Wacława Talicha. Opowiadałem o nim w odcinku poświęconym Wiecesławie Kapralowej, którą Ancerl prawdopodobnie znał jako uczeń tego samego, co i jej profesora. Dwukrotnie występował na Światowych Dniach Muzyki Współczesnej w Wiedniu i w Amsterdamie, a także pracował dla czeskiego radia jako reżyser dźwięku. Jego umiejętności, wszechstronność i talent zapowiadały świetlaną przyszłość, gdyby tylko wojna nie wybuchła. Ancerl do Terezina trafił 16 listopada 1942 roku. Dokładnie w czasie, gdy getto przeżywało swój najczarniejszy okres. Było przeludnione, wszystkiego brakowało, transporty przyjeżdżały jeden za drugim. Zanim włączył się w życie kulturalne, pracował przy wycince drzew. Potem dostał lepszą posadę, bo pomagał w kuchni. Mimo to, gdy tworzyło się życie kulturalne Terezina, włączył się w nie i to na różne sposoby. W recenzjach Ullmana czytamy na przykład tak. W pierwszym kameralnym koncercie w Terezinie wystąpili panowie Tausig, Kling, Süssmann, Mark i Kohn, tworząc radosny zespół, do którego dołączył Ancerl, aby wykonać wspólnie sekstet Brahmsa. Ancerl skromnie zasiadł na miejscu drugiego altowiolisty, ale jego dyrygenckie zdolności wyraźnie dawały o sobie znać podczas wykonania. Precyzja, przejrzystość i piękno dźwięku, a także jednorodność stylu. Wszystko to zasługuje na pochwałę. W ramach Freizeitgestaltung Ancerl objął kierownictwo nad orkiestrą smyczkową utworzoną właśnie w getcie. Liczyła ona 16 pierwszych skrzypków, 12 drugich skrzypków, 8 altowiolistów, 6 wiolonczelistów i 1 kontrabasistę. Oprócz grania muzyki niemieckiej i czeskiej, orkiestra trudniła się także prawykonaniami i właśnie jednym z nich było w getcie napisane Studium Haasa. Studium zostało zaprezentowane zarówno przed delegacją Czerwonego Krzyża, jak i ukazane w filmie z 1944 roku. Widać, mimo wszelkich upiększeń i przebieranek, jak duże piętno na Ancerlu wywarł wówczas półtoraroczny pobyt w getcie. Na nagraniu ma on zaledwie 36 lat. A wygląda co najmniej na 56. Na jednym z wykonań Studium zjawił się także Ullman. Było to na niecały miesiąc przed transportem do Oświęcimia. 13 września 1944. Ancerl dyrygował wówczas swoją orkiestrą smyczkową. Ullman pisze tak. Ancerl jest dyrygentem o niezwykłych umiejętnościach. Fakt, że heroicznie zebrał i wyćwiczył taki zespół, jest dowodem jego talentu i nadzwyczajnej cierpliwości. Przypomina mi Talicha albo Hermana Scherchena. Premiera Studium Haasa okazała się wielkim sukcesem. To utwór stworzony całkowicie z myślą o orkiestrze smyczkowej i istocie jej brzmienia. Jest mniej rewolucyjny niż dzieła Haasa, które pisał wcześniej. Jako całość pokazuje muzyka, który wie, czego chce i potrafi to osiągnąć. Osiągnięcie orkiestry było całkowicie satysfakcjonujące, pomijając tylko niedostatek kontrabasów. Haas i Anczerl byli fetowani z wdzięcznością. Studium się nie zachowało. Nagranie pochodzące z nazistowskiego filmu jest jedynym, na którym słyszymy kompozycję w jej oryginalnym kształcie. Haas, w przeciwieństwie do Ullmanna, nie zdecydował się swoich utworów powierzyć terezyńskiej bibliotece i zapewne zabrał ze sobą nuty, gdy wywożono go do Auschwitz. Jak już wspominałem, w drugiej części był w tym samym transporcie co Anczerl. Trzymali się razem aż do selekcji na rampie. Wydawało się, że obaj przetrwają. Ale atak kaszlu sprawił, że Haasa skierowano do komory gazowej. Anczerla rozdzielono z jego żoną oraz urodzonym w Terezinie dzieckiem. On przeżył, oni nie. Doczekał wyzwolenia Oświęcimia i powrócił do Pragi, gdzie kierował czechosłowacką radiówką. Następnie w 1950 roku stanął na czele praskich filharmoników i był jednym z tych, którzy niemal od początku upominali się o pamięć terezyńskich kompozytorów. Wykonywał ich utwory, programował w repertuarze filharmonii. Choć z jego pomocą studium Haasa zostało w końcu zdekonstruowane, częściowo z pamięci, nigdy więcej nim nie zadyrygował. Wspomnienie było zbyt silne. Anczerl pozostał w Pradze aż do 1968 roku, gdy wojska Układu Warszawskiego podjęły interwencję, aby spacyfikować praską wiosnę. Wówczas to wyemigrował do Kanady. Rok później objął kierownictwo w Toronto Symphony Orchestra. Swoje dwa ostatnie koncerty z czeską filharmonią zagrał jeszcze w 1969 roku podczas festiwalu Praska Wiosna, ale nigdy na stałe do Czechosłowacji nie powrócił. Aż do śmierci w 1973 roku piastował stanowisko szefa filharmonii w Toronto, dokonując fenomenalnych nagrań, przede wszystkim muzyki czeskiej. To jest jednak temat na zupełnie, zupełnie inną opowieść. Film o Terezinie nigdy nie wypełnił swojego zadania. Koniec 1944 roku przyniósł kolejne klęski wojsk niemieckich. Ostatnia wielka ofensywa Hitlera w Ardenach na froncie zachodnim, rozpoczęta w samym środku srogiej zimy, nazistowski prezent dla aliantów na Boże Narodzenie, zakończyła się po niecałym miesiącu walk całkowitą klęską Wehrmachtu oraz dywizji pancernych SS, które miały przechylić szale zwycięstwa. Film nigdy nie trafił do dystrybucji na Zachodzie. Został pokazany tylko kilku wysokich rangą funkcjonariuszom SS, w tym władającemu protektoratem Czech i Moraw Karlowi Hermanowi Frankowi. Istnieje także teoria, która mówi, że film rzekomo miał być pokazywany w Niemczech, aby wzbudzić dodatkową niechęć obywateli, coraz dotkliwiej odczuwających skutki przegrywanej wojny, do Żydów, którzy tak świetnie mają się w swoim pięknym mieście. Nie wiadomo jednak, czy to prawda. Wiadomo, że film nigdy w ten sposób nie został użyty. A podczas wojennej zawieruchy większa jego część się nie zachowała. Została zniszczona. Dysponujemy jedynie około 20-minutowym materiałem fragmentarycznym oraz fragmentami potajemnie kręconych ujęć ukazujących prawdziwą sytuację w getcie. Wszystko to można obejrzeć w Terezinie w Muzeum Getta mieszczącym się w magdeburskich barakach na specjalnej wystawie. Choć mogło się wydawać, że w pogrążonej wojną Europie Terezin jest jakimś Eldorado, gdy zniknęły kamery, w getcie rozpętało się piekło transportów. W październiku i listopadzie Niemcy postanowili wywieźć niemal wszystkich artystów. Według wspomnień Hedy Grabowej, zanotowanych po wyzwoleniu we wrześniu 1945 roku w Pradze, z całego Freizeitgestaltung zostało w Terezinie 7 kobiet. Aktorzy, poeci, malarze, muzycy, kompozytorzy, śpiewacy i inni ludzie kultury zostali skierowani do Oświęcimia, gdzie w przeważającej większości zostali zlikwidowani w komorach gazowych. Niemcy w ten sposób zacierali ślady. Szczególnie zależało im, aby nie zostali przy życiu świadkowie teatrzyku, który zorganizowali dla delegacji Czerwonego Krzyża, ani także twórcy filmu. Pamięci jednak zatrzeć się nie dało. Wydawało się pod koniec 1944 roku, że Terezin nieco opustoszał. Ogromne transporty sprawiły, że zostało w nim kilkanaście tysięcy mieszkańców. Im jednak fronty wschodni i zachodni zbliżały się ku granicom Rzeszy, tym bardziej naziści rozpaczliwie prowadzili działania, aby zatrzeć ślady swoich zbrodni w obozach koncentracyjnych. Z czasem do Terezina zaczęły więc przybywać transporty, między innymi z Buchenwaldu. Przywieziono Żydów wyłapanych podczas powstania w Słowacji. W marcu 1945 przyjechał transport Żydów węgierskich. W tym czasie także Himmler oraz Kaltenbrunner postanowili w tajnych negocjacjach z aliantami zagrać kartą żydowską, aby coś uzyskać dla siebie na powojenny czas. Za kwotę 5 milionów franków szwajcarskich zwolnili z Terezina 1200 więźniów, w tym głównie niemieckich Żydów oraz austriackich. Ruch w getcie zaczął się pod koniec kwietnia 1945 roku, gdy wojna była już definitywnie przegrana. Wówczas Terezin zalała fala transportów z obozów. Przede wszystkim z Buchenwaldu i Gross-Rosen przybyło około 15 tysięcy więźniów, których niektórzy z Terezina oglądali z osłupieniem. Wielu z nich wciąż nie wierzyło w komory gazowe i w zbrodnie obozów. Zobaczyli tymczasem skrajnie wychudzonych, potwornie brudnych i zdziczałych ludzi. Oprócz potwornego chaosu przywieźli ze sobą także choroby. To wtedy, szczególnie w małej twierdzy działającej jako obóz koncentracyjny, wybuchła epidemia tyfusu. Na jej terenie, na terenie małej twierdzy, do dziś znajdują się zaimprowizowane na placu apelowym baraki, w których stosami gromadzono trupy, których nie było jak wywieźć ani spalić, bowiem niewielkie terezyńskie krematorium nie dawało rady przepalić takiej ilości zwłok. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. W archiwach terezyńskich zachowało się wspomnienie Mietka Kaufmana, który w jednym z tych transportów przybył do Terezina. Pisał on tak: trudno wyrazić, jak wielkie wrażenie zrobił na nas widok Żydów, kobiet i dzieci. Wielu płakało ze szczęścia. Powitali nas z serdecznością i po przyjacielsku i zatroszczyli się o nas. Potraktowali nas jak ludzi, ale po kilku godzinach musieli zmienić zdanie, bo każdy z nas był zwierzęciem, które gotowe było zamordować za kromkę chleba. Ileż siły i wytrzymałości wymagało od terezińskich Żydów, aby wytrzymać z nami i zachować jakiś porządek. A do wyzwolenia były jeszcze 2 tygodnie. Końcem kwietnia, gdy Armia Czerwona rozpoczęła już zdobywanie Berlina, do Terezina przybyły służby Czerwonego Krzyża. Załoga SS była już wówczas w trakcie ewakuacji. 2 maja przedstawiciel Czerwonego Krzyża Paul Dinan w porozumieniu z niemieckimi władzami przejął kontrolę nad gettem. 3 dni później z Terezina wyjechał Karl Ramm, komendant obozu oraz getta. 6 maja do Terezina dotarły wieści z Pragi, że droga łącząca stolicę z gettem została zamknięta na skutek ciężkich walk toczących się między SS a Rosjanami. Jak wspominała Käthe Breslauer, przez okno widziałam starcia w powietrzu rozgrywające się nad Litomierzycami. Widzieliśmy po brzegi wyładowane ciężarówki i inne samochody pędzące drogą. Naziści uciekali przed przełamaniem linii frontu przez wroga. Walki w pobliżu getta trwały jeszcze w dniu kapitulacji Rzeszy 8 maja. 2 razy rzucali granaty w kierunku getta. Jeden ręczny wpadł przez okno i ogłuszył mnie kompletnie, wspominał Menasze Mautner. Pod wieczór wszystko ucichło. Breslauer relacjonuje. Żelazne bramy się otworzyły i Rosjanie wkroczyli zwycięsko. Rozdawali czekoladę, herbatę, papierosy i co tylko mieli. Czesi jak najszybciej zdejmowali tablice z niemieckimi nazwami ulic. Na rynku bez przerwy grała muzyka, rosyjskie konie pasły się na trawnikach. Wraz z Rosjanami przybył Korpus Medyczny Armii Czerwonej. Z Pragi przyjechali czescy lekarze. W getcie oraz w obozie w Małej Twierdzy trwała bowiem epidemia tyfusu, przywieziona przez więźniów obozów. Udało się ją opanować dopiero końcem czerwca i kosztowała życie 1500 osób, w tym 43 pielęgniarek i lekarzy. Wojna się skończyła. Uwolniono 17 973 więźniów Terezina. Ostatni opuścili to miejsce 17 sierpnia 1945 roku. Dzisiaj Terezin zamieszkuje nieco ponad 2000 osób. Ceny nieruchomości są tam dość niskie. Całe miasteczko jest jednym wielkim miejscem pamięci. Nie tylko tych, którzy zginęli i byli tam więźniami podczas wojny, ale także tych, którzy niesprawiedliwie zginęli tam po wojnie. Owszem, w Terezinie wykonano wyrok na kilku niemieckich dowódcach. Powieszony został m.in. Karl Ram. Ale czeskie i sowieckie władze osadziły w Terezinie także wielu niewinnych Niemców, na których brano brutalny odwet za wojenne krzywdy. Najstarszą ofiarą tego odwetu była Gabriela Breithut, nauczycielka języków obcych z Pragi. Gdy przybyła do Terezina, miała 83 lata. Nie przeżyła więzienia i zmarła we wrześniu 1945. Do dziś Terezin jest ponurym miejscem. Nie ma się co dziwić, że nikt nie szuka tutaj nieruchomości, mieszkań. Choć w miasteczku działają sklepy, jest przedszkole, szkoły, restauracje, to tak naprawdę spod każdego kamienia wypełza przeszłość i nikt nie może od niej uciec. Nie ma pomysłu na to, jak ma funkcjonować to miejsce normalnie. Na dziedzińcu koszarów drezdeńskich odbył się w 1944 roku niesławny mecz piłki nożnej, sfilmowany przez Kurta Gerona i zamieszczony w propagandowym niemieckim filmie. Gdy zawalił się w 2020 roku dach tych koszarów drezdeńskich, ubolewali nad tym ci, którzy chcieli przekształcić ten budynek na mieszkania socjalne. Kto jednak chciałby tam zamieszkać? Mimo wszystko czuję, że do Terezina jeszcze wrócę. Nie tylko do jego muzyki i do jego ponurej historii, ale także do tego miejsca. Dziś, gdy znów wojna jest tak blisko, przestróg, czym ona jest naprawdę i do czego może doprowadzić, nigdy zbyt wiele. Zanim się pożegnamy, chciałbym oddać hołd tym, o których w tych trzech odcinkach o Terezinie opowiadałem. Pozwólcie, że ich wymienię. Karl Anczer, jeden z najwybitniejszych czeskich dyrygentów, wszechstronnie utalentowany muzyk, spędził w Terezinie blisko 2 lata, następnie został przewieziony do Auschwitz wraz z większością artystów w końcu 1944. Przetrwał obóz i doczekał wyzwolenia go przez Armię Czerwoną. Po wojnie wrócił do Pragi, był szefem czeskiej filharmonii, aż do chwili inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968. Wyemigrował do Kanady i stanął na czele Toronto Symphony Orchestra. Zajmował to stanowisko do śmierci w 1973. Karel Berman, śpiewak, dyrygent i pianista. Wojna przerwała jego karierę solisty operowego. Do Terezina, przewieziony w grudniu 1942, stał się jednym z najaktywniejszych muzyków getta. Jako jeden z 5 ocalał z transportu do Auschwitz. Następnie przewieziony do Kaufringu pod obozu Dachau, przetrwał marsz śmierci i w 1945 roku powrócił do Pragi. Śpiewał, uczył i wykładał, reżyserował opery. Zmarł w 1955. Kurt Geron, aktor i reżyser. Służył w armii niemieckiej podczas I wojny światowej. Ciężko ranny został skierowany do służby medycznej. Po wojnie zdecydował się na karierę filmową. Wystąpił m.in. w wielkim przeboju Niebieski Anioł z Marlene Dietrich. Aresztowany w Holandii, został przewieziony do Terezina razem z żoną. Rok wcześniej jego rodziców naziści zamordowali w Sobiborze. W getcie otrzymał zadanie nakręcenia filmu propagandowego. Tuż po jego realizacji został przewieziony do Auschwitz, gdzie zginął wraz z żoną w komorze gazowej. Na dzień przed wydaniem przez Himmlera rozkazu o zakończeniu procesu gazowania i zamknięciu komór. Paweł Haas, kompozytor, jeden z ostatnich uczniów Leosza Janaczka. Rozwiódł się z żoną, aby ratować ją i dziecko z transportu. Do Terezina przewieziony został w grudniu 1941. Przetrwały tylko 3 jego terezyńskie utwory, w tym poruszający cykl 4 pieśni do chińskiej poezji, wykonany premierowo przez Karela Bermana i Rafaela Szechtera w 1944. W tym samym roku trafił z transportem do Auschwitz. Zginął w komorze gazowej. Peter Kin, utalentowany rysownik i pisarz. W Terezinie był szefem Departamentu Technicznego. W tajemnicy przed Niemcami, oprócz przygotowywania propagandowych plakatów, dokumentował życie więźniów getta. Był autorem libretta opery Cesarz Atlantydy Wiktora Ullmana. Bardzo młodo zginął w Auschwitz z powodu choroby krótko po przyjeździe. Gideon Klein, jeden z najwybitniejszych pianistów, jacy znaleźli się w Terezinie. Płodny kompozytor, którego talent rozwinął się w szeregu utworów napisanych właśnie w getcie. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Fürstengrube pod obozie Auschwitz. Edith Kraus, pianistka, jedna z najaktywniej koncertujących artystek Terezina, dała w getcie ponad 100 recitali. Została uratowana z transportu. Nie wiadomo, komu to zawdzięczała. Była jedną z 7 artystek, które doczekały w Terezinie wyzwolenia. Po wojnie koncertowała, często opowiadała także o swoich przeżyciach. Zmarła w 2013 roku, dożywszy 100 lat. Hans Krasa, kompozytor, autor najpopularniejszej w Terezinie opery dziecięcej Brundibar, zagranej ponad 50 razy. Przed wojną napisał bardzo chwaloną i docenianą przez krytykę operę na podstawie prozy Dostojewskiego. W Terezinie był pianistą, dyrygował, akompaniował. Zginął w Auschwitz w 1944. Alice Herz-Zummer, pianistka z muzycznej rodziny Herzów, robiła wspaniałą solistyczną karierę przed wojną. Wyszła za mąż za skrzypka Leopolda Zomera. Do Terezina trafiła w 1943 roku wraz z mężem i synem. Mąż zginął w Dachau, ona z synem doczekali wyzwolenia Terezina. Po wojnie próbowała działać dalej w Pradze, ale jako niemieckojęzyczna Żydówka miała utrudnione warunki. Po kilku latach wyjechała tam, gdzie reszta jej rodziny uciekła przed wojną, do Izraela. Później przeprowadziła się do Londynu. Przez prawie 40 lat uczyła gry na fortepianie. Była jedną z najstarszych ocalałych z Holokaustu. Zmarła w 2014 roku w wieku 110 lat. Jana Szedowa. Badaczka, aktorka. Brała udział w terezińskich przygotowaniach do premiery kabaretowej sztuki Ostatni cyklista Karela Szwenka. Choć tekst i nuty zaginęły, odtworzyła je częściowo z pamięci i doprowadziła do czeskiej premiery w 1961. Była autorką artykułów o sztuce teatralnej w getcie Terezina. Zmarła w 1995 roku w Pradze. Rafael Schechter, dyrygent, pianista, organizator życia muzycznego. Jako jeden z pierwszych tworzył w Terezinie chóry, zespoły kameralne, grał jako pianista i akompaniator solistów. Wiele dzieł tam napisanych zawdzięcza mu swoją premierę. W tym to niesławne przed delegacją Czerwonego Krzyża. Trafił w transporcie w 1944 roku do Auschwitz. Zginął podczas ewakuacji w trakcie Marszu Śmierci. Karel Szwenk, zdolny młody aktor i reżyser. Przed wojną jeden z prekursorów awangardowego teatru w Pradze. W Terezinie był autorem najpopularniejszych widowisk kabaretowych. Został przewieziony do Auschwitz, a stamtąd do Mojsewic. Zginął w Marszu Śmierci na 2 tygodnie przed końcem wojny. Zygmunt Schul, kompozytor, przed wojną uczeń Haby, bardzo zdolny. Pozostawał w bliskich relacjach z Wiktorem Ullmanem, który w Terezinie dbał o jego rozwój muzyczny. Zmarł w getcie z powodu choroby. Wiktor Ullman, pianista, kompozytor, dyrygent i recenzent. Jeden z najwybitniejszych twórców z Terezina. Autor 25 napisanych tam kompozycji, weteran I wojny światowej i filozof. Autor opery Cesarz Atlantydy. Zginął w komorze gazowej w Auschwitz w 1944 roku z wieloma innymi terezińskimi artystami. Ilse Weber, poetka, pisarka, szczególnie zainteresowana twórczością dziecięcą, autorka tekstów i piosenek prezentowanych w terezińskich kabaretach. Dobrowolnie zgłosiła się do transportu z grupą terezińskich dzieci. Razem z nimi oraz swoim synem zginęła w komorze gazowej. Franciszek Zelenka, architekt, grafik, projektant kostiumów. Przed wojną zaangażowany w awangardowy teatr, był także autorem plakatów dla wielkich firm, m.in. Philipsa. Przewieziony do Terezina, wspierał życie teatralne. Był autorem scenografii do opery Brundibar. Brał udział w przygotowaniu wielkiego katalogu judaików, skradzionych przez Niemców Żydom na terenie protektoratu Czech i Moraw. Zginął w Auschwitz w 1944. Na koniec posłuchajmy raz jeszcze hymnu Terezina w niezwykłym wykonaniu, w 3 językach, po czesku, niemiecku i jidysz. Śpiewa Ruf Elias, która przeżyła Terezin, a także Auschwitz, gdzie poddana była eksperymentom medycznym. Nagranie pochodzi z płyty wydanej przez Christophorus w 2010 roku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kłania się Mateusz Ciupka. Była to Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, a w jego ramach cykl Muzyka czasu wojny.
Jarní bouře ozvě nůh, kdo přeruší, komu smích je do kolébky dán, komu plakat bez příčiny nesluší, kdo zná lásku a je milován, ale ať už taky nebo onaky, hlavně kdo je na tom světě rád. Ten si jistě najde důvod nějaký, aby si mohl s námi zaspívat. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme, navzdor kruté době humor v srdci máme. Den co den, stále jen sem a tam se stěhujem a jen ve 30 slovech smíme psát. Holá, zítra život začíná a s ním se blíží čas, že si zbalíme svůj raneček a domů půjdem zas. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme a na troskách geta budeme se smát. Wenn man will, dann gelingt's Hand in Hand und fest vereint. Trotz der schweren Zeit Humor bleibt doch im Herzen. Jeden Tag ziehen wir um, Platz für neue machen wir. 30 Wörter nur zu schreiben sind erlaubt. Ja, schon morgen fängt das Leben an, der Tag doch näher rückt. Packen wir das kleine Bündel dann nach Haus, wir kehren zurück. Wenn man will, dann gelingt's. Hand in Hand und fest vereint, auf den Ghetto-Trümmern lachen werden wir. Im Nirze, nit gaber, jat be jat velef achat, gam bezman kashe hat's chokot belibeinu. Mi makom, le makom, mi de yom tzrichim lindot, rak 30 milim mutar lanu lichtof. אך יבוא היום חבריה, אשר בו נצא לדרור, נרוס את חפצינו, והבית הנחזור. אם נרצה, נתגבר, ית בית ולף אחת, על חורבות הגטו, יחד עוד נצחק.